Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Ostatnio coraz częściej słychać o wilkach w naszym regionie. Podchodzą do gospodarstw, atakują psy. Niektórzy się ich boją, inni chcieliby się pozbyć, a jeszcze inni ich bronią. Czy rzeczywiście jest powód do niepokoju? Czy wilków mamy za dużo? I jak je zrozumieć? O tym dziś w Ekosferze do 15. Aneta Gała-Burda. Zapraszam.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Gośćmi w Ekosferze są dzisiaj kierownik ośrodka hodowli żubrów Katarzyna Daleszczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I lekarz weterynarii Elwira Plis. Obie panie z Białowieskiego Parku Narodowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ostatnio pojawia się sporo informacji o wilkach, w regionie. Czy to jest przypadek, czy rzeczywiście wilki stają się problemem?
Chyba zależy, co kto uważa za problem. Rozumiem, że tutaj nawiązujemy do faktu, iż w Białowieży pojawiała się wilczyca, która już została odłowiona. Są też sygnały, że pokazują się inne wilki, natomiast myślę, że musimy patrzeć na cały kontekst. Białowieża jako miejscowość, nawet cała Polana Białowieska, mieści się w środku potężnego lasu, który jest zamieszkany przez różne zwierzęta i te zwierzęta co jakiś czas będą się u nas pojawiały. Także sam fakt, że gdzieś widujemy przechodzącego wilka, łosia, żubra, każde inne zwierzę, kiedy w pobliżu jest las, nie powinien budzić żadnego niepokoju.
I chyba nie budzą, bo wielu mieszkańców jest przyzwyczajonych do tego.
Na pewno do większości zwierząt tak, ponieważ tak jak pani mówi, one się po prostu pojawiają co jakiś czas. Może same wilki stosunkowo rzadko, przynajmniej do tej pory, pojawiały się tak, że były widziane w miejscowości. Natomiast wydaje mi się, że też nie należy jakoś tego demonizować. Większość ludzi jest bardzo ostrożnie, aby nie powiedzieć, że wręcz negatywnie nastawiony do wilków, ponieważ są to duże drapieżniki, które mogą być potencjalnie niebezpieczne. Ale jeżeli popatrzymy na to, że na przykład różne, choćby domowe psy mogą być o wiele bardziej niebezpieczne i znacznie częściej widujemy na ulicach miejscowości, nie wydaje mi się, aby tutaj należało to jakoś podkreślać.
Poza tym psy często atakują ludzi. Tutaj są problemy. Natomiast wilk raczej człowieka nie zaatakuje, prawda?
Na pewno, jeżeli jest to zdrowy wilk, który nie ma jakichś kłopotów takich, że przeszedł przez jakieś dziwne okoliczności, może był wychowany przez człowieka, może ma złe wspomnienia, czy źle człowieka kojarzy, nie powinien się zachowywać agresywnie w stosunku do ludzi. W ogóle dzikie zwierzęta na ogół ludzi unikają. Jak się idzie do lasu, chcemy zobaczyć dzikie zwierzę, to tak naprawdę to jest radość, to jest szczęście, że trafimy właśnie na jakieś dzikie zwierzę, więc tutaj tak samo wilki ludzi unikają. Czasami się nam przyglądają z daleka. Być może także jak jesteśmy w lesie, jesteśmy obserwowani, a nawet nie wiemy, bo zwierzę jest ukryte i niekoniecznie nam się pokazuje. Tutaj wydaje mi się, że nie mamy co się tym niepokoić.
Ja uważam, że bezpańskie psy są znacznie bardziej niebezpieczne niż wilki, z tego względu, że te psy przede wszystkim nie mają lęku przed człowiekiem i one dużo szybciej potrafią człowieka zaatakować, ewentualnie przestraszyć. Robią też bardzo dużo szkody, jeżeli chodzi o dzikie zwierzęta, ponieważ psy, które biegają luzem, nie muszą być też bezpańskie, ale także biegające luzem po kompleksach leśnych, płoszą tą zwierzynę. Ta zwierzyna w ten sposób może też dziwnie zareagować i zaatakować człowieka przez to, że pies, który nie jest na przykład uwiązany na smyczy, przestraszy chociażby sarnę, jelenia i on może wbiec na człowieka w takiej nieświadomości. Psy też, które są zdziczałe, polują na zwierzęta. I to też jest bardzo duże zagrożenie, nie tylko dla tych zwierząt, ale także i dla ludzi, ponieważ takie poranione zwierzę, które pląta się w okolicach miejscowości ludzkich, również może być bardzo niebezpieczne.
Czy wilki mogą być mylone z psami, z dzikimi psami?
No, nam się wydaje, że nie. Wilk jednak wygląda zupełnie inaczej. Oczywiście każdy z nas kojarzy podobne do wilka psy. Są też rasy wyhodowane, takie, które rzeczywiście bardzo wilka przypominają, ale one jednak nie są rozpowszechnione. Wydaje nam się, że jednak w większości przypadków ludzie są w stanie odróżnić wilka od psa, nie pomylić tych dwóch gatunków.
No właśnie, co się stało, że taki blady strach padł na Białowieżę? Pojawił się wilk, który rzekomo, jak donosiły różne medialne tytuły. Zagryzał zwierzęta, atakował ludzi, tak jak z bajki o czerwonym kapturku prawie.
Chyba dosłownie ten wilk nie zaatakował żadnego człowieka. Być może przestraszył, tak, jeżeli chodził po ulicy. Owszem, psy padały ofiarą tego wilka, ponieważ on był głodny. Wilki z reguły żyją w stadach i polują głównie na jelenie, sarny. A jeżeli wilk żyje sam, tak, to musi sobie radzić w takich warunkach no, nietypowych dla niego. I dlatego ofiarami tego zwierzęcia padały psy, aczkolwiek my jako mieszkańcy Białowieży nie słyszeliśmy o takim doraźnym ataku na człowieka.
Poza tym wydaje mi się, że dużo bardziej było to wyolbrzymiane, ta liczba psów, które zginęła, ponieważ ja sam akurat mam dwa psy i też spotkałam się ze stwierdzeniem, że który z nich został przez wilka zagryziony, a oba są w świetnym zdrowiu. To samo słyszałam o psie koleżanki, który też żyje, więc wydaje mi się, że pewna część tych doniesień wynikła z takiego nakręcania, że jedna pani drugiej pani, czy jeden pan drugiemu panu przekazał, dodał od siebie, powiększył.
I wyszła cała historia.
I wyszła cała historia o strasznie niebezpiecznym wilku.
W Białowieży.
W Białowieży.
Okazało się, że to była wilczyca.
Tak.
Która została odłowiona, to dobrze, że ją odłowiono, bo były pomysły jej odstrzelenia.
Wydaje nam się, że dobrze, że została odłowiona. Ona nie sprawia wrażenia, z tego też co wiemy z dotychczasowych wyników badań, że jest zwierzęciem, który się tak dziwnie zachowuje z powodu swojego stanu zdrowia.
Bo ona trafiła do was w tej chwili. Jest,
tak, jest w ośrodku rehabilitacji.
Tak, jest poddana obserwacji.
No właśnie, to jak się zachowuje, tak. Jaka to jest wilczyca?
To znaczy ona raczej się niepokoi, kiedy się do niej podchodzi. Mimo, że wydaje się, że jest dość spora woliera, w której przebywa, jednak jest to dla niej ograniczenie, no bo do tej pory biegała na swobodzie. Wówczas zaczyna się po tej wolierze przemieszczać, biegać. Natomiast pracownicy, kiedy ją nakarmią, zostawią jej wodę, odchodzą, ona się wtedy uspokaja. Więc nie widzieliśmy prób sforsowania tego płotu, podkopywania się, skakania na niego. Więc wydaje się, że raczej tutaj powinna przyzwyczaić się do takiego miejsca, a być może jednak takie miejsce znała. To, co rozpoczęłam ten wątek, że nie wydaje się, żeby ona miała jakieś objawy chorobowe, wydaje się nam, że jej zachowanie było raczej efektem tego, że już wcześniej miała do czynienia z człowiekiem. Prawdopodobnie jednak została wychowana gdzieś w bliskości ludzi. Na ile to było, to oczywiście tego nie wiemy. W bliskości ludzi, w bliskości psów, ponieważ ona bardzo chętnie podążała właśnie za ludźmi, którzy szli z psami. Więc tutaj tak jakby szukała i znajdowała coś, co jest dla niej znane, a niekoniecznie starała się dołączyć do wilków, no, które też mamy, prawda, w puszczy obok.
Bo ona odłączyła się od stada, tak?
Z tego, co wiemy, z informacji na temat jej genetyki, nie jest to wilk z populacji białowieskiej.
Więc ciężko nam powiedzieć, tak naprawdę skąd ona jak się wzięła,
ona trafiła
u nas,
tutaj,
jak trafiła do Białowieży, jakie są jej losy przed tym, jak znalazła się w naszej wolierze. Wiemy tylko, że od okolicy grudnia zaczęto obserwować samotnego wilka na terenie miejscowości. Teraz przypadł taki okres godów, teraz wilki mają ucieczkę i w tym momencie ona zaczęła coraz bardziej potrzebować towarzystwa psów i psy zaczęły się to się w taki inny sposób interesować, ponieważ dla nich to jest atrakcyjna samica i dlatego coraz częściej była też widywana w biały dzień w towarzystwie jakiegoś psa. I podjęto skuteczną próbę odłowienia tego wilka, przywieziono ją do nas i tak naprawdę my teraz obserwujemy to zwierzę, jak ono się zachowuje, jak wygląda. Na pewno możemy powiedzieć, że ma apetyt i w jakiś sposób się u nas zaklimatyzowała.
Nie jest wychudzona.
Nie, ona jest w dobrej kondycji i ma dobry apetyt, tak.
Ma dobry apetyt, no, w miarę spokojnie się zachowuje, też tak możemy powiedzieć.
Tak.
No i zobaczymy, jakie będą dalsze jej losy, tak?
No właśnie, jakie mogą być losy? Ja wiem, że u was ona nie może zostać na stałe.
Niestety nie mamy miejsca na kolejnego wilka. Mamy wolierę wilczą, która już jest zajęta przez parę wilków i wprowadzanie kolejnego osobnika no, najprawdopodobniej skutkowałoby po prostu agresywnym zachowaniem, a chcemy tego uniknąć.
Czyli jakie ewentualnie losy mogą ją czekać? Wiem, że była zbiórka pieniędzy na nowy dom dla wilczycy. Czy udało się zabrać jakieś pieniądze?
To znaczy tutaj dalszymi losami czasami szukaniem miejsca, gdzie ona mogłaby zostać, no bo nie powinna trafić z powrotem na wolność, ponieważ wyjdzie w jakimś innym miejscu blisko ludzi. W tej kwestii działa Urząd Gminy Białowieża i no też z tego, co wiemy, co pewnie część Państwa wie z internetu, taka zbiórka była robiona. Są zebrane pieniądze na zbudowanie woliery dla niej przez fundację z okolic Koszalina. Na razie nie znamy żadnych ustaleń formalnych, czy rzeczywiście już jakby jest to domówione, czy zgody, odpowiednie zezwolenia są wydane, no bo dopiero wtedy ona będzie mogła być przekazana innej stronie.
Czyli jakiś czas u Was na pewno jeszcze pobędzie.
Na pewno jeszcze jakiś czas.
Za chwilę porozmawiamy o strzelaniu do wilków. Białowieski Park Narodowy to miejsce, gdzie nie strzela się do wilków. Natomiast w ostatnim czasie rzeczywiście w Podlaskiem było wiele przypadków strzelania do wilków. Co się dzieje? Teraz niedawno znaleziono wilka zastrzelonego nad Biebrzą. Jeszcze bliżej znaleziono wilka w Puszczy Knyszyńskiej.
Strzelanie do wilków przede wszystkim jest zakazane prawem, tak? Wilk jest zwierzęciem chronionym.
Tak.
Od 1998 roku jest ścisła ochrona gatunku, więc nie można strzelać do tych zwierząt. I tak naprawdę no, ciężko nam powiedzieć, kto to robi i w jakim celu. Populacja wilka była drastycznie mała, dlatego podjęto próbę o jego ochronie i wtedy zakazano wszelkich działań typu odstrzałów tych zwierząt. Na pewno robi się to nielegalnie, tak? A w jakim celu? No nie jesteśmy w stanie tego określić, kto ma z tego jakikolwiek pożytek.
No niektórzy mówią, że robią to myśliwi. Ktoś, kto ma dostęp do broni.
Musi mieć broń, żeby strzelać. Tak.
No właśnie, musi mieć broń, więc jakby od razu podejrzenie pada na jedną grupę. No ale dlaczego? Do tej pory takich przypadków nie było, nie było tylu tych przypadków. No
tutaj trudno nam się wypowiedzieć, to trzeba by pewnie zapytać osoby, które dopuszczają się strzelania. Czy rzeczywiście wilk gdzieś stanowił zagrożenie i ktoś uznał, że weźmie sprawę w swoje ręce i tak to załatwi, choć właśnie jest to nielegalne, jest to sprzeczne z prawem. Wilk nie jest zwierzyną łowną.
Czy na przykład zauważają Panie, że coraz więcej się mówi o wilkach, ale w takim złym kontekście?
Ale bardzo często...
Wynika to z niewiedzy prawdopodobnie.
Wynika z niewiedzy, ale nie tylko w odniesieniu do wilków. Niestety wydaje nam się, że czasami wiedza przyrodnicza u nas troszeczkę kuleje. Podejście do świata przyrody jest takie, że człowiek powinien nią rządzić, przyroda powinna się podporządkować.
Człowiek jest ponad.
Człowiek jest ponad. Jeżeli coś nam zaczyna, nawet nie bardzo jest dla nas jest zagrożeniem, ale coś nam przeszkadza, coś jest inaczej niż do tej pory, uważamy, że to trzeba naprostować tak, aby nam było dobrze. Nie widzimy, że my współistniejemy z tą przyrodą, ona jest koło nas. Mieszkamy koło różnych gatunków, którym też często zabieramy miejsce do życia, wchodzimy na ich teren, ograniczamy ich możliwości polowania, rozrodu, czy w ogóle swobodnego po prostu życia. A tak naprawdę powinno być miejsce dla nas wszystkich. I tutaj to takie podejście, jak pani mówi, negatywne do wilka, no na pewno to są zaszłości, ponieważ właściwie nigdy chyba się o wilku nie mówiło w jakimś dobrym kontekście, tylko zawsze to był ten zły, prawda? Choćby z tego względu, że on zabija inne zwierzęta, ale to jest przyroda. To ewolucja stworzyła jedne gatunki, które żywią się roślinami, inne, które się żywią tymi, które się żywią roślinami, a jeszcze inne, które potem zjadają nas wszystkich. Poza tym, i obieg się zamyka.
Poza tym musimy pamiętać, że jeżeli my wchodzimy do lasu, to my wchodzimy do domu zwierząt.
Dokładnie.
Nie zwierzęta w naszym domu
są. One są u siebie.
One są u siebie i to właśnie wielu ludzi o tym zapomina i uważa, że może regulować i jest niezadowolona z form ochrony, które są stosowane.
Być może to jest właśnie tym punktem, o którym pani mówi, że ktoś próbuje samemu regulować to, że mu się nie podoba, że dane zwierzę przebywa gdzieś blisko, chociaż ono wcale nie musi stanowić zagrożenia. To, że widzimy wilka, który gdzieś przebiega nawet w pobliżu naszego domu, a jednak mieszkamy w miejscu, gdzie wilki mogą być, to oznacza po prostu, że on tam przechodzi. Być może bywał już wcześniej, tylko myśmy nie zauważyli, bo przechodził nocą, bo przechodził niezauważony.
Czy wilków może być za dużo? Bo objęliśmy je w pewnym momencie ochroną. Być może, tak jak mówią niektórzy, jest ich za dużo i dlatego one zbliżają się do ludzi. Ale czy jest jakaś liczba, ile powinno być tych wilków? W Polsce żyje około 2000. W Puszczy Białowieskiej?
W Puszczy Białowieskiej liczenie, szacowanie liczebności robi Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, który się mieści w Białowieży. To są szacunki robione po tropieniach zimą, kiedy spadnie śnieg. I w poprzednich latach, no to ta liczba się tak była wskazywana na około, powiedzmy, 30 osobników. Czy wilków może być za dużo? Wydaje mi się, że z samego trybu życia wilków wynika, że raczej trudno by było ich za dużo. Wilki dzielą przestrzeń na terytoria. Każda watacha, albo jak się mówi, każda grupa rodzinna ma swój teren, którego broni. I w zależności od tego, jak dużo jest dostępnego pokarmu, czyli no, zwierząt kopytnych, na które mogą polować, te terytoria są mniejsze lub większe. I również w obrębie takiej grupy rodzinnej jest pewna regulacja. Jeżeli jest mało pokarmu, to wiadomo, że mniej szczeniąt będzie odchowanych, bo będą słabo karmione.
Wilki same sobie to regulują.
Tak. Ponadto, jeżeli będzie mało pokarmu na ich terytorium, one zaczną wchodzić na terytoria innych wilków, może dojść między nimi do różnych utarczek i wówczas też poranione zwierzęta po prostu znikną z tego terenu. Więc istnieje taki mechanizm, który jakby reguluje liczbę wilków, które mogą na danym terenie przebywać. Być może one są teraz bardziej liczebne, ponieważ na fotopułapkach czasami pojawiają się takie watachy, które liczą po kilkanaście osobników. Natomiast też musimy brać pod uwagę, że w tych watachach są na pewno osobniki młode, które albo potem będą pewnie migrować, szukać miejsca, gdzie będą mogły założyć swoją watachę, albo też wskutek różnych zdarzeń losowych, czy to chorób, czy to właśnie jakichś pokaleczeń, poranień, czy wypadków, kolizji z autami. Po prostu część z nich no, też ubędzie z tej populacji.
Czy one mają problem z jedzeniem? Bo zazwyczaj mówimy o tym, że jeśli chodzi o jelenie, to w lasach jest tego bardzo dużo, a nawet za dużo. Więc czy wilki mają problem? Czy raczej ta baza pokarmowa jest wystarczająca?
W Puszczy Białowieskiej wydaje mi się, że baza jest jak najbardziej wystarczająca. Wilki najchętniej w Puszczy Białowieskiej polują na jelenie, ponieważ na taką większą grupę zwierząt to jest taka zdobycz, dzięki której cała watacha może się najeść. Sarna to jest jednak mała zdobycz. Sarna to raczej jest zdobycz dla rysia, który poluje w pojedynkę. Jeszcze wilki wykorzystują czasami, jak jest wysyp młodych dzików, to polują też na takie młode dziki. Te starsze to już są trudniejsze do upolowania, one się mogą aktywnie bronić, jest to trudniejszy przeciwnik. Czasami może to być młody łoś. My mamy też przypadki, jak znajdujemy padłe żubry, że one mogły być upolowane przez wilki, a przynajmniej, że żerowały na nich wilki, bo widzimy ślady po żerowaniu. Więc wydaje się, że jednak tego naturalnego pokarmu dla wilków jest sporo.
Jeżeli chodzi o żerowanie wilków w puszczy, to tak jak pani Katarzyna powiedziała, zdarzają się żubry, gdzie te ślady żerowania wilków są. Często możemy też znaleźć jelenie, co trzeba zauważyć, że wilki zjadają swoje ofiary w całości. Jeżeli jest to jeleń, to wilki nie zjadają tylko tkanki mięśniowej, ale zjadają także narządy, skórę i kości, ponieważ dużo cennych składników pokarmowych właśnie znajduje się czy w kościach, czy w skórze tych zwierząt. I tak naprawdę niewprawny obserwator może w ogóle nie zauważyć jakby miejsca żerowania wilków, bo gdy jest duża watacha, to z takiego jelenia może zostać tylko treść przewodu pokarmowego, najczęściej treść żwacza, bo to jest największa część przedżołądka. I one są...
Czyszczą teren.
Czyszczą teren, są też, można powiedzieć, selekcjonerami, tak? Bo wybierają przeważnie zwierzęta, które są słabsze lub chore, ponieważ zdrowy, piękny byk najczęściej ucieknie i wilki nie będą w stanie go po prostu upolować, bo on też może się obronić. A zwierzę, które jest chore, ewentualnie które jest stare, jest przeważnie odłączone od grupy i wtedy nie jest w stanie się obronić i takie wilki mają bardzo łatwy dostęp do takiego zwierzęcia. Warto też podkreślić, że są to bardzo wprawni myśliwi, ponieważ grupa, która poluje, jest też podzielona na tropicieli i zaganiaczy, czyli część rodziny wilczej zajmuje się tropieniem takiej ofiary, wyselekcjonowaniem takiego słabszego zwierzęcia w stadzie, czy to jeleni, czy nawet żubrów. I wtedy one oddzielają to chore zwierzę, a z kolei zwierzęta, które są naganiaczami, naganiają je na resztę watachy i w ten sposób ich atak jest taki bardzo wprawny i bardzo skuteczny.
Za chwilę więcej powiemy na temat struktury życia wilków. Tak jak każde zwierzę ma swoją rolę w ekosystemie, tak samo swoje miejsce mają wilki. Wilki robią dla środowiska dużo dobrego. Co takiego? Mówiliśmy o tym, że eliminują zwierzęta chore.
Myślę, że też nie bez znaczenia jest to, że obecność wilków wpływa na zachowanie się zwierząt kopytnych. Jest takie pojęcie krajobraz strachu, które oznacza, że tam, gdzie są drapieżniki, gdzie utrzymuje się ich zapach albo gdzie one się pojawiają, zupełnie inaczej zachowują się kopytne. Podczas żerowania więcej czasu spędzają nie tylko na samym żerowaniu, ale też na rozglądaniu się, sprawdzaniu, czy są bezpieczne. W związku z czym na przykład pewne ubytki w drzewostanie, jakieś szkody też mogą być ograniczone właśnie dlatego, że te zwierzęta są w pewien sposób zaniepokojone obecnością drapieżników. No, wilki poprzez to selekcjonowanie tych słabszych, chorych osobników pełnią taką rolę sanitarną, prawda? To tutaj te zwierzęta są wyjmowane z populacji. Często może być tak, że dane zwierzę mogłoby stanowić zagrożenie dla swojego gatunku, jeżeli jest chore na jakąś chorobę, która mogłaby się później przenieść na inne zwierzęta, więc to jest też na plus dla danego gatunku.
I tym bardziej, że jeżeli wilki eliminują te chore, stare zwierzęta, one są często bardzo mocno zarobaczone, czyli mają różne pasożyty i w ten sposób, że wilki je zjedzą, tak, to też ograniczają rozprzestrzenianie się tych pasożytów, także innych chorób, ponieważ trzeba pamiętać, że pasożyty, które są niebezpieczne, mogą zarażać przeżuwaczy, wcale nie są zagrożeniem dla zwierząt mięsożernych, więc tak naprawdę ta rola czyścicieli w cudzysłowie ma ogromne znaczenie w populacji różnych zwierząt, czy to są sarny, jelenie, czy nawet żubry. Też trzeba podkreślić, że przez redukcję zwierząt kopytnych, bo wilki są takimi reduktorami, one ograniczają jakby rozrost populacji tych zwierząt kopytnych i w ten sposób nie są tak niszczone chociażby uprawy, jeżeli są to lasy takie gospodarskie, a także nie jest tak eksploatowane środowisko naturalne, ponieważ rozrost populacji zwierząt kopytnych też ma taki nienormowany rozrost, też ma bardzo negatywny wpływ na niszczenie szczególnie młodych drzew, na obgryzanie pędów i wtedy te młode drzewa nie mają szansy jakby przebicia się, tak? Ponieważ zostają zjedzone przez dużą ilość tych zwierząt, które przebywają na danym terenie.
Jeżeli zaczynają się jakieś konflikty z wilkami, to często, tak jak mówiłyśmy już, prowokatorem jakby tych konfliktów jest sam człowiek. Jak powinien zachowywać się człowiek na terenach, gdzie są wilki?
Przede wszystkim psy nie mogą biegać luzem, bo jeżeli pies biega luzem, też jakby wydziela taki charakterystyczny zapach. I ten zapach sam w sobie też niepokoi wilki. One wtedy są mocno zainteresowane nowym zapachem, nową obecnością, mogą być w jakiś sposób podenerwowane. Musimy też pamiętać, że wilki mają bardzo dużo takich komórek węchowych w nosie, mają ich prawie 14 razy więcej niż człowiek, więc te zapachy, które my czujemy, a które czuje wilk, są zupełnie inne. I dla nich
ma tak lepszy węch niż pies na przykład?
Oczywiście.
Tak. Oczywiście,
lepszy, że ma lepszy węch.
Chociaż mówimy, że psy mają węch rewelacyjny.
Ale wilki mają jeszcze lepszy węch niż pies. Wilki mają też jakby większą objętość mózgu w stosunku do psów podobnej wielkości, więc też musimy o tym pamiętać, że są to bardzo inteligentne zwierzęta. Muszą sobie radzić w naturalnym środowisku. Psy są przyzwyczajone do tego, że każdy ma pana, zostanie nakarmiony, wygłaskany i pies nie musi się martwić o zdobywanie pokarmu. Wilk musi. I dlatego ich węch w ogóle jest bardzo ważnym zmysłem dla wilków, pozyskaniu pokarmu. I dlatego jak pies biega luzem i pozostawia swoje zapachy poprzez ocieranie się, poprzez znaczenie terytorium, to też dla wilków stanowi jakieś takie pewne zagrożenie i już one przebywając na tym samym terytorium są takie bardziej pobudzone, bardziej zdenerwowane. Druga sprawa, pies może wypłoszyć wilka. Taki pies bez smyczy, który znajdzie się w pobliżu wilka, sprowokuje go i wtedy wiadomo, pies ucieka do właściciela, bo chce się obronić. I w ten sposób może ściągnąć wilka, który będzie szedł w kierunku człowieka. Człowiek, jeżeli spanikuje, to też przeważnie zaczyna uciekać i to jest takie zachowanie bardzo niepożądane, ponieważ oznaką słabości jest ucieczka i wtedy wilk ma taki dwuznaczny sygnał, że
ktoś się go boi i że to może być potencjalna ofiara.
Tak, może być potencjalna ofiara, aczkolwiek wilki nie polują na ludzi. To się zdarza w bardzo skrajnych sytuacjach, że dochodzi do ataków, ale często te ataki są po prostu sprowokowane przez
ale
nas.
Ale atakują wszystkie zwierzęta zwłaszcza matki wychowujące młode.
Każda matka zawsze stanie w obronie swojego dziecka, jak to się mówi, do ostatniej kropli krwi, po prostu się nie podda.
Czyli nie wyprowadzajmy psów, nie puszczajmy psów luzem. To jest jedna rzecz. Co jeszcze takiego na tych terenach, gdzie występują wilki, czego nie powinniśmy robić?
Jeszcze tutaj w nawiązaniu właśnie do tego, co mówiła pani Livra, wilki mogą uznać psy za konkurencyjne osobniki przedstawicieli wilków, bo one postrzegają psy jako jakby troszkę inne wilki. W związku z czym, jeżeli czują właśnie znakowanie na swoim terenie, mogą sądzić, że jakiś osobnik chodzi po ich terytorium, prawda, więc należy go przegonić. I rozpoznając po tych śladach, który to jest pies, no też może się zdarzyć, że on pójdzie jednak i będzie szukał go gdzieś także w domostwach, prawda, gdzieś na podwórku. W nawiązaniu tutaj do drugiego pytania, czego jeszcze nie powinniśmy robić, jeżeli wilki nam gdzieś plączą się blisko domów, na pewno powinniśmy uważać na to, jakie śmieci wyrzucamy, które są dostępne dla dzikich zwierząt. Wiemy, że na przykład żubry, inne zwierzęta mogą być zwabione, jelenie przez na przykład jabłka czy jakieś owoce, które opadają z sadu, ale też różne takie wyrzucamy odpadki, które nam są zbędne, a które mogą zwabić wilki. Zwłaszcza jeżeli są to wilki, które jednak nie są częścią grupy rodzinnej, tylko z jakiegoś powodu przemieszczają się pojedynczo, mają właśnie trudności z upolowaniem sobie obiadu, natomiast gdzieś znajdą w pobliżu śmietnika jedzenie łatwo dostępne, to one będą pamiętały o tym, będą tam przychodziły, kiedy będą głodne. Także tutaj na to też powinniśmy zwracać uwagę. No i odnośnie w ogóle psów biegających nie tylko luzem po wsi, ale w lesie nie możemy puszczać psów luzem. To tylko w czasie polowania jest dozwolone, że pies biega luzem, natomiast tak powinien być prowadzony na smyczy, czy właśnie po to, aby on nie płoszył tej zwierzyny, która jest, nie niepokoił tych mieszkańców danego lasu.
Czyli nie prowokujmy sami wilków do tego, żeby podchodziły blisko ludzi.
Warto też wspomnieć, że takie luźno biegające psy po terenach, gdzie występują wilki czy inne zwierzęta mięsożerne, mogą być też roznosicielami wielu chorób, ponieważ w kupie psów mogą znajdować się jaja robaków, które są też niebezpieczne dla zwierząt mięsożernych, chociażby wilków czy innych zwierząt takich jak jenoty nawet.
Jakie są wilki? Bo o tym jeszcze nie mówiliśmy. To jest specyficzna grupa. To są zwierzęta inteligentniejsze niż psy.
Wilki żyją w grupach rodzinnych, zwanych watahami. Na czele takiej grupy rodzinnej jest samiec basior alfa i samica alfa, czyli wadera. I tylko te osobniki najczęściej są dopuszczone do rozrodu. W skład watahy wchodzi potomstwo tej pary alfa i to są zwierzęta bardzo rodzinne, bardzo socjalne. One razem, można powiedzieć, śpią, razem polują, razem przemieszczają swój teren, ponieważ teren watahy to jest nawet kilkadziesiąt kilometrów i dziennie takie wilki na terenie Puszczy Białowieskiej przechadzały do 26 kilometrów dziennie, więc to jest bardzo duży obszar, gdzie te zwierzęta są aktywne, są w ruchu. Wedle badań to wilki około 10 godzin na dobę to spędzają w ruchu, czyli penetrując swój teren oraz polując. Warto też podkreślić, że to są zwierzęta bardzo opiekuńcze, ponieważ pod koniec maja, na początku czerwca przychodzą na świat młode i one wtedy bardzo dużo czasu spędzają w okolicy swojej nory, gdzie te zwierzęta młode przyszły na świat. W grupie rodzinnej są tak zwane piastunki, czyli osobniki, które mają za zadanie opiekowanie się tymi młodymi, czyli one cały czas przebywają z tymi małymi wilczkami, które przyszły na świat, nie spuszczają ich na krok. To jest taka rola jakby obrońcy, tak? Jeżeli grupa rodzinna jest w tym czasie na polowaniu, na zdobywaniu pokarmu, to jeden czy dwa wilki zajmują się opieką nad tymi zwierzętami. W świecie natury nie zdarza się to tak często, żeby cała grupa rodzinna była aż tak wyspecjalizowana na różne funkcje i tak mocno dbała o całą swoją rodzinę.
To jest bardzo istotne, że właśnie rozmnaża się tylko ta para założycielska, która założyła grupę rodzinną.
To jest samiec alfa i samica.
Tak. Czasami nie zawsze mówi się może, że to obecnie już, że to jest samiec i samica alfa. To nazewnictwo jest różne, ale to niezależnie od tego. Chodzi o to, że mamy parę samca, samica, które rodzą potomstwo i to potomstwo z nimi przynajmniej przez jakiś czas zostaje. I to, które na przykład jest już troszkę starsze, one potem właśnie pełnią rolę tych piastunów dla tego kolejnego potomstwa danego roku. Musimy wiedzieć, że tych wilczków może się urodzić kilka, dwa, trzy, 4, nawet do 6 sztuk, natomiast one nie zawsze mają szansę wszystkie dożyć do wieku dorosłego. Właśnie bardzo dużo zależy od tej opieki, od tego, czy nie dopadną ich jakieś choroby, od tego, jak dużo pokarmu są im w stanie dostarczyć rodzice albo właśnie te inni członkowie grupy, którzy się opiekują, ponieważ wilki początkowo są karmione oczywiście tylko mlekiem matki, natomiast później mniej więcej od 3 tygodnia życia, kiedy już wychodzą z tego gniazda, zaczynają się socjalizować właśnie z członkami rodziny, one wówczas są karmione przez różnych członków rodziny, czyli jak podbiegają do takiego starszego członka, zaczynają chwytać go ząbkami za pysk, to on zwraca część nadtrawionego pokarmu właśnie, żeby te młode wilczki mogły już się przestawiać na taki stały pokarm. I one korzystają z tego właśnie i są pod opieką i tych wszystkich cioci, babci, braci. Także cała grupa dba o to potomstwo, mimo że to niekoniecznie jest ich potomstwo. W grupie wilków istnieją bardzo silne takie więzy emocjonalne, właśnie dlatego, że wilki w tym momencie, kiedy one się socjalizują, no to mają dostęp właśnie do swojej grupy socjalnej, do swojej grupy rodzinnej i wówczas bardzo silne związki się między nimi zawiązują. Taka grupa, jeżeli nie ma jakichś problemów chociażby z dostępem do pokarmu, to ona żyje bardzo harmonijnie, bo tutaj każdy ma swoją określoną funkcję, określoną rolę, miejsce w tej grupie i one jakby nie mają powodu podważać.
Co się stanie, jeżeli ktoś z tej grupy wypadnie?
No jeżeli to nie jest samiec dowodzący czy samica, to tak naprawdę ta hierarchia mocno w grupie się nie zmienia. Jeżeli z kolei dojdzie do utraty w takiej grupie tego członka, który zarządza tą grupą, tak, można tak to nazwać, wtedy albo jakiś inny wilk może zająć to miejsce, albo inny członek rodziny po prostu może zająć to miejsce, jeżeli jest na tyle starszy, na tyle silny, żeby przebić się przez tę hierarchię w grupie wilków.
Może to mieć też wpływ jednak na to, ile, zależnie od tego, jaka duża jest watacha i właśnie w jakim wieku są członkowie. Jeżeli jednak nie są to jeszcze takie dorosłe wilki, no to może być tak, że na przykład braknie kogoś, kto pomaga w zdobywaniu tego pokarmu. Może być wtedy pewien problem z utrzymaniem, z wykarmieniem właśnie tych szczeniąt.
A czy na przykład taka watacha może się rozpaść?
Jest taka możliwość, czy to z tego powodu, że właśnie zostaną zaszczeleni, albo na przykład zginą w jakiejś kolizji z autem właśnie samiec i samica, które stanowią tą parę założycielską. Poza tym ta watacha też mogą z niej odchodzić członkowie, kiedy już to potomstwo osiągnie pewien wiek, kiedy same dojrzeją płciowo i będą szukały swoich partnerów. Może następować dyspersja, czyli wędrowanie, poszukiwanie partnera, z którym dany wilk miałby założyć swoją grupę i znaleźć sobie terytorium. Mogą być też takie przypadki, że czasami osobniki, które stoją najniżej w hierarchii, jakby ich życie jest na tyle trudne, bo na przykład zdobywanie pokarmu jest utrudnione lub jest rzadkie i one najczęściej głodują, więc one też opuszczają taką watachę, próbując znaleźć po prostu dla siebie miejsce, gdzie będą mogły przeżyć.
A jeśli chodzi o porozumiewanie się wilków, no wiemy, że wilki wyją.
Najbardziej charakterystycznym sposobem porozumiewania się, który my możemy zaobserwować jako ludzie, to jest właśnie wycie. I wilki wyją w różnych momentach. Jeżeli trafią na ofiarę, to chcą zasygnalizować, że znalazły ofiarę. Jeżeli po udanym polowaniu też w pewien sposób mogą wzywać członków swojej grupy wyciem. Nawet zasygnalizować swoją hierarchię w grupie, to też wyją w różny sposób. Czasem wyją tylko w formie porozumiewawczej między swoją grupą rodzinną albo też chcą jakby zaakcentować swoją obecność na danym terenie. Innym takim sposobem porozumiewania się wilków to jest tak zwana też mowa ciała. Niektóre wilki, które są takimi wilkami podległymi, w charakterystyczny sposób pokazują, że są uległe, jakby schylają wtedy głowę, podkulają ogon. Z kolei te wilki, które są dominantami, zawsze mają głowę wysoko podniesioną, ogon też raczej podniesiony dość wysoko, nigdy podkulony pod siebie. Też charakterystycznym takim sposobem komunikacji, może między innymi watachami, jest znaczenie terenu. I wprawny obserwator, jak jest w lesie, może zauważyć, szczególnie na śniegu to jest bardzo łatwo widoczne, jak na skrzyżowaniach takich większych dróg, bo trzeba zauważyć, że wilki przeważnie przemieszczają się po leśnych drogach, są takie charakterystyczne drapania i znakowanie też moczem. To jest znak dla innych zwierząt, że to jest nasz rewir, że my tu byliśmy i proszę nie wchodzić na nasz teren.
Właśnie te znaki też wiele pomagają, ponieważ wilki mają bardzo czuły węch, natomiast też są w stanie stwierdzić mniej więcej jak dawno temu ten teren był zaznakowany i czy na przykład watacha, która z nami sąsiaduje, a tu jesteśmy przy granicy, jest gdzieś w pobliżu, czy też ten znakowany był dawno temu i może oni są daleko, a my możemy wejść na ich teren i coś tam sobie upolować. To właśnie znakowanie pozwala im nie tylko zaznaczyć, który teren jest naszym terenem, aby nie dochodziło do jakichś konfliktów między watachami, także to wycie jest wskazówką, że tutaj my rządzimy i wtedy inna grupa, inna watacha wie, że to jest teren zajęty i w ten sposób też wilki jakby utrzymują w ryzach swój teren, a jednocześnie zapobiegając jakimś takim jawnym konfliktom, bo wiedzą, gdzie są ci sąsiedzi i to łatwo mogą sobie po prostu w ten sposób ich obecność stwierdzić.
My mówimy tutaj o watasze wilków, natomiast są wilki outsiderzy tak zwani. Niektóre się trzymają blisko watachy, ale nie są w tej watasze. Więc właśnie z jakiego to powodu?
To znaczy być może tutaj bardziej chodzi właśnie o te wilki, które są najniżej w hierarchii, które mogą być właśnie przeganiane albo, że tak powiem, są takimi chłopcami do bicia, bo niestety te najniższe w hierarchii, na nich może być władowywana agresja tych bardziej dominujących wilków. One mogą się trzymać w pobliżu z nadzieją, że przy udanym polowaniu one też coś na tym skorzystają, ale one właśnie są też takim ogniwem, które może gdzieś odejść dalej i szukać swojego miejsca. Jeżeli się okaże, że jednak no, te nadzieje są złudne, że częściej są głodne niż najedzone i jednak czas po prostu poszukać dla siebie miejsca.
To powiedzmy jeszcze na koniec, co zrobić, jeżeli natrafimy na taką watachę wilków.
Przede wszystkim musimy zachować spokój, opanowanie. Nigdy nie możemy wpadać w szał, nie możemy zacząć jakoś tak wybitnie uciekać, przeraźliwie krzyczeć, tylko na początek należałoby się tak delikatnie tyłem wycofać. Przeważnie
obserwując te wilki, tak, mając je na oku, ale spokojnie odchodząc.
Tak, spokojnie odchodząc. Jeżeli widzimy, że nie ma żadnej reakcji, że te wilki dalej stoją, możemy krzyknąć, możemy zrobić jakiś hałas wokół siebie, ale też to nie powinny być gwałtowne ruchy, nerwowe ruchy, tylko podczas obserwacji tych zwierząt, cały czas wycofując się, możemy na przykład wydawać głośniejsze dźwięki.
Ja bym powiedziała, że jak zobaczymy wilki, to najpierw nacieszmy się tym widokiem, jeżeli one się nie zachowują, nie zbliżają do nas, widząc, że my stoimy, prawda? No to wówczas możemy się czuć bezpiecznie i po prostu nacieszyć się tym, bo to jest bardzo rzadki widok, żeby na wolności zobaczyć takie dzikie zwierzę, które jest bardzo czujne i ostrożne.
One są ciekawskie generalnie.
Oczywiście, tak. To są bardzo inteligentne zwierzęta i jeżeli nas zobaczą, a my nie stanowimy dla nich jakiegoś zagrożenia, no mogą po prostu się nam przyglądać. Zapewne czują nasz zapach, być może analizują właśnie, co to takiego. Nie bójmy się, większość przyrody nie stanowi dla nas zagrożenia. To raczej człowiek niestety to zagrożenie często stanowi dla przyrody.
I tak zakończmy naszą rozmowę o wilkach. Gośćmi w Ekosferze była kierownik ośrodka hodowli żubrów Katarzyna Daleszczyk i lekarz weterynarii Elwira Plis z Białowieskiego Parku Narodowego. Kolejna Ekosfera za tydzień. Aneta Gała-Burda, już zapraszam.